Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Za nami taki sezon nagród telewizyjnych, telewizyjno-filmowo-kinowych i postanowiłyśmy go trochę podsumować, zebrać do kupy i zobaczyć, co nam właściwie z tych nagród wynika.
Jedna z nich była bardzo nudna, druga dość ciekawa, czyli jak zwykle na tych nagrodach było dość w sumie konserwatywne.
Bardzo błyskotliwe spostrzeżenia, ale potem będzie jeszcze ciekawiej, więc zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No to tak, miałyśmy nietypową sytuację, dlatego że na początku stycznia zostały rozdane nagrody Złotych Globów i to jest sytuacja klasyczna, tak jest właściwie prawie od zawsze. Natomiast nowością było to, że 75. gala rozdania nagród Emmy właśnie została przełożona na styczeń. Ona się zazwyczaj odbywa jesienią, no ale wiadomo, jesienią był strajk scenarzystów, scenarzystek, aktorów, aktorek i w związku z tym wyszła nam dosyć ciekawa kumulacja.
Dosyć ciekawa kumulacja, chociaż wiesz, jeżeli chodzi o Złote Globy, to też bardzo ciekawie jest obserwować, jak bojkot Złotych Globów, wszystkie skandale wokół Złotych Globów tak przycichły, tak właściwie niewiele się już o nich pamięta, a w tekstach opisujących Złote Globy, tegoroczne Złote Globy, jest na przykład jedno zdanie na temat tego, że coś tam kiedyś było nie tak i właściwie Złote Globy może trochę nie znaczą tyle, co kiedyś, ale właściwie to znowu wam opowiemy, kto dostał najważniejsze nagrody po Oscarach. I to zdanie się pojawia, więc to też dużo mówi o tym, jak jest tym cancel culture i z tymi bojkotami nagród. Ja też trochę myślę o polskim podwórku w kontekście innych nagród, tym razem dziennikarskich. Czyli było trochę szumu, niby się coś zmieniło, bo teraz przyznaje nagrody Fundacja Złotych Globów, a nie Stowarzyszenie Dziennikarzy Prasy Zagranicznej, ale właściwie Złote Globy właściwie wracają na swoje miejsce na tym horyzoncie.
Ja mam dwie refleksje na ten temat. Jedna jest taka, że no jednak mimo wszystko trzeba oddać im sprawiedliwość, że coś tam się zmieniło, chociażby w samym stowarzyszeniu, które rzeczywiście zorientowało się, że ma problemy z różnorodnością i to nie jest tak, że zasiadają tam sami biali faceci po pięćdziesiątce, tylko rzeczywiście zrobiło się tam bardziej różnorodnie. No ale jak zawsze z takimi rzeczami do tego potrzeba więcej czasu i myślę, że większego zaangażowania, żeby zrobić z tego jakąś stałą, a nie tylko odpowiedź na sytuację kryzysową. Ale wiesz, ja w ogóle mam w tym sezonie takie poczucie, że nagrody są coraz mniej znaczące. Emmy miała bardzo słabe wyniki, jeśli chodzi o oglądalność. Ta nagroda, która jest lepsza, to znaczy jest przyznawana przez Akademię Filmową, tą, którą my bardziej lubimy i ta, która nie miała takich wielkich problemów.
Przez Akademię Telewizyjną, mówisz o Emmy, a nie...
A powiedziałam
filmową,
jak?
A to Oscary.
Filmową, oczywiście, że telewizyjną, jasne. Zresztą są nazywane przecież Oscarami telewizyjnymi nagrody Emmy. Więc ja mam poczucie, że te nagrody po prostu tracą na znaczeniu i na znaczeniu tracą również te nadęte, duże gale. Myśmy jeszcze kilka lat temu, jak był COVID w swoim największym apogeum, to wieszczyłyśmy, że być może te gale w ogóle się skończą i że ich nie będzie. One wróciły, ale nie wróciły z takim przytupem i przede wszystkim nie wróciło aż tak duże zainteresowanie ludźmi właśnie tymi wielkimi imprezami.
Też Złote Globy były po prostu nudne. Ja naprawdę uważam, że ta gala była nudna. Ona była taka zachowawcza, to oczywiście nie było to, co zaprowadzenia tej gali przez Rickiego Gervaisa, że coś tam się działo, jakieś rzeczy po bandzie leciały. Bardzo taka standardowa, nudna, te wybory, jeżeli chodzi o to, kto dostał Złote Globy, też były nudne, no główny tytuł i w ogóle to, wokół czego te Złote Globy się jakoś toczyły, to to, że jednak Oppenheimer wyprzedził Barbie w tym zestawieniu, ale też ta rywalizacja, mam wrażenie, trochę już przebrzmiała, że to jest taka, no coś, czym żeśmy się ekscytowali pół roku
temu.
No
ja tutaj składam weto, Zuza, dlatego że za chwilę są ogłoszenia nominacji do Oscarów i bardzo będziemy się tymi dwoma filmami ekscytować.
Tak, ale w tym momencie przy Złotych Globach w ogóle nie. Wiesz, że one są tymi przed Oscarami. Tutaj też jest duże podobieństwo co do seriali nagrodzonych, jeżeli chodzi o Złote Globy i Emmy, więc właściwie ta gala Złotych Globów też wydaje mi się w jakiś sposób trochę wtórna, że właściwie jak mamy Emmy i mamy Oscary, to po cholerę są te Złote Globy?
Wiesz, też trudno mówić o wtórności gali, która była przed Emmy i która jest przed Oscarami. Więc
oczywiście,
to jest
że
też,
tak.
To jest też ta kwestia.
Natomiast ale chodzi mi o sam wybór, sam dobór, samo znaczenie, no bo mamy te nagrody telewizyjne, nagrody filmowe, a tu mamy takie Złote Globy, które są trochę tym, w cieniu skandali i jeszcze z taką nudną oprawę.
Ja w ogóle mi się obie te gale nie podobały, więc ja jakby nie jestem tutaj jakoś bardzo nastawiona na krytykowanie Złotych Globów, jakby wygląda to mniej więcej tak samo, te żarty niektóre są udane, inne mniej są udane, nie wiem, też mam nadzieję, że nie będziesz broniła tego, jak Emmy w tym roku wyglądały, dlatego że i zarówno prowadzący, jak i te takie powroty do starych telewizyjnych przebojów, tam nawiązania na przykład do rodziny Soprano i tak dalej, to nie były jakoś szczególnie udane. Raczej wydaje mi się, że dość klasyczne i również zachowawcze, tych samych słów mogę użyć, co ty w stosunku do Globów. Natomiast jeszcze chwilę natomiast na temat Barbie i Oppenheimera, bo tutaj w ogóle zaszła strasznie ciekawa rzecz, dlatego że w tym roku w Złotych Globach dodano dodatkową kategorię za wyjątkowe zjawisko kinowe i box-office'owe, czyli jakiś taki fenomen,
który powstał. Przezabawne.
I wydaje się, że tylko i wyłącznie ta kategoria powstała po to, żeby zarówno Oppenheimer, jak i Barbie mogły dostać nagrodę za najlepszy film. Bo Oppenheimer dostał po prostu nagrodę za najlepszy film dramatyczny Złotego Globa, a tutaj Barbie została uhonorowana właśnie w tej nowej, dziwnej kategorii, gdzie konkurowała z takimi zjawiskami kinowymi jak Mission Impossible, John Wick 4, czy chociażby Taylor Swift i ta jej wielka trasa koncertowa, która również w kinach była pokazywana.
To jest taka nagroda. Nie doceniamy wartości artystycznej tego filmu, tego dzieła, tego przedsięwzięcia, ale doceniamy to, że potraficie zarabiać na kulturze. Macie statuetkę.
No tak, no i trudno się na to obrażać oczywiście, bo to też jest ważna rzecz i wydaje mi się, że szczególnie to była ważna rzecz w kontekście Barbieheimera i całej opowieści o tym, że dzięki tym dwóm filmom ten marketingowy efekt został osiągnięty, to znaczy ludzie po prostu wrócili do kin. I oczywiście możemy to rozpatrywać tylko i wyłącznie takim poziomie kapitalistycznym i opowiadać o tym, że super, bo kina zarobiły dużo pieniędzy, ale z drugiej strony możemy opowiadać o tym, że kino to jest jakieś zjawisko, które miało ostatnio gorszy czas i gdzie ludzie nie czuli tej magii chodzenia do tego pomieszczenia ciemnego, gdzie się wspólnie z ludźmi innymi przeżywa jakieś filmy. I to jednak Barbie i Oppenheimer sprawili, że to znowu stało się jakoś ważne dla wielu, wielu ludzi na całym świecie.
Jeszcze wracając do tego porównania tych dwóch gali, to wiesz, jakby mam świadomość, że one obie były dość, no nie były zjawiskowe, ale były takie momenty na tej gali Emmy, gdzie ja się jakoś uśmiechnęłam, może trochę wzruszyłam, nie jakoś bardzo. W Złotych Globach mam wrażenie, że to całkowicie przeleciało.
Jezu, co ty się tak strasznie na te Złote Globy wzięłaś?
Bo były koszmarne.
Nieprawda, znaczy, obie te gale były po prostu galami, no, nie ma co tutaj za dużo z tym dyskutować. Mi się na przykład podobała ta korespondencja, która wyniknęła pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, które no, dzielił właściwie tydzień. To znaczy, kiedy Kieran Culkin po raz pierwszy zgarnął nagrodę sprzed nosa naszemu
Pedrowi
ukochanemu tatusiowi roku 2023, czyli Pedrowi Pascalowi, no to tam właśnie odnosił się do niego, mówi, a ja tutaj jestem lepszy od ciebie, już nie będę dokładnie, dosłownie tłumaczyła, co on mówił i przytaczała, dlatego że to są niecenzuralne słowa. No i potem Pedro Pascal, który zarówno Emmy nie wygrał za dokładnie tę samą rolę i znowu wygrał Kieran Culkin. Już tam występował na gali Emmy, tylko właśnie jako ten, który wręcza nagrodę i też się do Pedro, i też się Pedro Pascal do Kierana Culkina odniósł, więc nastąpiła pewna wymiana, która sprawiła, że połączyły się te dwie gale i to nie tylko w przypadku Kierana Culkina, który dostał i jedno i drugie za tę samą rolę nagrody, bo też w innych kategoriach również tak było, to znaczy te nagrody się mocno dublowały w tym roku.
Więc właściwie do tego, że właśnie one były bardzo podobne, można powiedzieć, że mamy The Bear, Sukcesję,
I awanturę. Tak. I to są trzy seriale po roku 2023.
I właściwie niewiele więcej.
To prawda i z jednej strony zgadzam się z tym werdyktem, dlatego że rzeczywiście nawet jeśli spojrzymy na naszą listę najlepszych seriali z zeszłego roku, no to widać, że jakoś tam się zgodziłyśmy z Akademią Filmową i ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Zagranicznych w Hollywood, więc wiesz, no trochę nie mamy prawa wybrzydzać, dlatego że to właśnie ci nasi faworyci i nasze faworytki dostali te nagrody. No i też z drugiej strony myślę sobie, że nagrody chyba właśnie po to są, żeby gdzieś tam ugruntować czyjąś pozycję, ugruntować czyjś sukces, włożyć oficjalnie tę koronę na głowę temu królowi, który wiemy, że tam rządzi. I o wiele ciekawsze w tym roku wydaje mi się to, kto nie został nagrodzony, niż to, kto został nagrodzony.
No wielkim przegranym tej nagrody jest zdecydowanie serial Zadzwoń do Saula, Better Call Saul.
Nie tylko tej nagrody.
Nie tylko tej. Właśnie to jest dla mnie zadziwiające, bo też te nagrody mają taką tendencję do wyróżniania tych nagrody, raczej jury tych nagród, do wyróżniania tych seriali, które się kończą. Czyli na finał zawsze jest tak, no to jak już jest finał, to już naprawdę wam damy te nagrody.
I wszyscy pamiętamy ten deszcz nagród, który zalał 8 sezon Gry o Tron zupełnie bezsensownie.
Więc tutaj taka nagroda na pożegnanie jakoś funkcjonuje bardzo mocno zarówno przy Emmy, jak i przy Złotych Globach. A jeżeli chodzi o serial Zadzwoń do Saula, który ma niezwykłe zakończenie, to znaczy ten finał jest naprawdę czymś bardzo poruszającym i my kiedyś robiłyśmy taki odcinek o najciekawszych finałach w ogóle seriali i ten serial się tam pojawił, bo naprawdę z klasą pożegnali się z widzami i widzkami twórcy tego serialu, to jakoś z jakiegoś powodu ten serial zupełnie przeszedł bez żadnej nagrody, prawda?
Tak, i to jest jedno wielkie pytanie, dlaczego tak się stało, jaką ty masz koncepcję?
Myślę, że po pierwsze on był trochę zbyt dawno, w sensie, że był jakiś czas temu z jednej strony, z drugiej strony w porównaniu z Sukcesją, z The Bear, trochę mniej z Awanturą, nie był tak szeroko komentowany, tak dużo o nim nie rozmawialiśmy, o Sukcesji jednak rozmawialiśmy bardzo, bardzo dużo, intensywnie i długo, więc wydaje mi się, że to było kluczowe i że to jest ten serial, który żegna jury, ale też myślę, że to jest kwestia tego, że to jest jednak spin-off i zwykle spin-offy nie dostają tak wielu nagród, nie są tak doceniane jak te seriale, nazwijmy to, źródłowe.
Ja myślę też, że ten serial jednak odwołuje się do takiej klasyki serialowej, że on ma właśnie bardzo dużo z Breaking Bad wspólnego, ale też z takimi serialami, no, które powstały ładne kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat temu, że to jest ta sama tradycja serialowa, co chociażby Sopranos, o których rozmawialiśmy w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu, czy The Wire, które przecież też nie dostało nigdy żadnej nagrody, chociaż no, jest to genialny serial, mój ulubiony, ukochany ze wszystkich. I myślę, że to jest właśnie ten rodzaj seriali, które może nie są jakieś bardzo nowatorskie, które może nie pokazują nam jakiegoś takiego nowego kąta, albo nie mają w sobie takiego haczyka jak Beef, że mamy tutaj społeczność sportretowaną, niszową, która do tej pory nie była uchwycana właśnie w serialach. I po prostu dlatego on gdzieś przepadł. Mi też jest z tego powodu oczywiście bardzo smutno, natomiast to jest ciekawe, że naprawdę chyba przeczytałam więcej artykułów po Emmy, że żadnej nie dostał Saul, niż więcej artykułów o Awanturze, czy o Sukcesji, które przecież zostały obsypane deszczem tych nagród, także niedostanie nagrody również może wpływać na popularyzację, na przypomnienie sobie o jakimś serialu.
Wiesz, takim wielkim przegranym, a kiedyś pupilkiem serialowym obu tych nagród jest serial The Crown, z którym też się żegnamy.
Wiesz co, ale ja nie jestem pewna, czy ten ostatni sezon załapał się na te nagrody.
Wiesz co, no jeżeli chodzi o Złote Globy, to Imelda Staunton była nominowana.
Ale wydaje mi się, że za przedostatni sezon.
za przedostatni sezon, że to jeszcze nie ten... Właśnie, a rzeczywiście, tak. Bo przecież dopiero co w grudniu mieliśmy premierę drugiej części. No tak, to jeszcze jest...
The Crown będzie jeszcze miało jedną szansę, chociaż myślę, że z niej nie skorzysta, bo jakby
nie jest
słabo
dobrze.
To wyszło. Zresztą The Crown dostało jedną nagrodę w zeszłym... na Złotych Globach, prawda?
Elizabeth Debicki dostała, tak. Ale teraz widzisz, mam ten moment, w którym te nagrody były tak blisko. Wydaje mi się, że Złoty Glob, ale zaraz to sprawdzę.
Tak, znaczy na pewno nie Emmy, więc musiała dostać Globa i no i właśnie dostała go nie za ten ostatni sezon, tylko za przedostatni.
No tak, rzeczywiście, bo najlepsza aktorka drugoplanowa, chociaż nie wiem, jakim cudem nawet w przedostatnim sezonie była drugoplanowa, ale też rozdział tych kategorii jest ciekawy, bo The Bear zebrał nagrody za serial komediowy. I oczywiście są tam elementy, które są zabawne, ale jednak nie zakwalifikowałabym go jako komedii.
No nie, no to jest trochę jak przypadek Barbie i Oppenheimera na Złotych Globach. To znaczy, ja wierzę tutaj w teorię, która mówi o tym, że Bear został zakwalifikowany jako komedia, dlatego że nie mógłby wygrać z sukcesją w serialu dramatycznym. Ale to jest też oficjalnie kwestia tego, że te seriale komediowe zazwyczaj są charakteryzowane po tym, ile trwają, a The Bear akurat ma troszeczkę krótsze odcinki i to mógł być właśnie ten klucz, który sprawił, że w tej kategorii się ten serial znalazł, chociaż no faktycznie jest on absolutnie niekomediowy. Ja myślę, że to jest wręcz kuchenny film grozy, serial grozy dla mnie. No ale to samo możemy powiedzieć o Barym, który był nominowany w tej samej kategorii jako serial komediowy i też nie jest serialem komediowym.
Tak, no jeszcze chwila, wiesz, nie powiedzieliśmy trochę o tym, o tej gali Emmy, że tam jeszcze właśnie ta nostalgia była bardzo ważną kategorią w tym roku. I na przykład taki moment, który był oczywiście taki dość kiczowaty, ale jednak jakoś dla mnie, myślę, takie drobne wzruszenie się pojawiło, kiedy Christina Applegate była pierwszą osobą, która wręczała nagrodę. Właśnie aktorce z The Bear weszła o lasce przy dźwiękach z Love and Marriage, z tej piosenki Franka Sinatry, która była tytułową piosenką Świata według Bandich i dostała bardzo długie owacje na stojąco. I ja myślę, że...
Tak, po czym sama zażartowała, że jakby spoko, nie musicie mi klaskać za każdym razem, jak zrobię trzy kroki na scenę, co też pokazało, że no jest zwykłą osobą i nie chce być traktowana jako jakaś wielka bohaterka tylko dlatego, że jest chora. Zresztą Christina Applegate też była nominowana w jednej z kategorii.
Tak, za serial Dead to Me i sama mówi, że ten serial może już być po prostu jej ostatnim takim projektem. Ona choruje na stwardnienie rozsiane, więc jakby ta gra i poruszanie się jest dla niej trudne. Też, wiesz, widać różnicę, bo na przykład, nie wiem, czy widziałaś, jak Kieran Culkin i porównywałaś to, jak odbierał nagrodę Emmy, niezwykle się wzruszył. Tego nie widziałam na Złotych Globach.
Tak? I znaczy, ja nie wiem, może nie dooglądałam do końca, ale też powiedział coś takiego, że jeśli dzisiaj wróci z nagrodą, to żona obiecała, że się zaczną starać o trzecie dziecko, więc myślałam, że to raczej było dosyć rozładowane jego poczuciem humoru niż tutaj jakimś wielkim wzruszeniem, ale myślę, że no on ma czas swojego życia i zobaczymy, jak to wykorzysta, szczególnie, że jeśli chodzi zarówno o Emmy i o Złote Globy, to w jego kategorii, czyli najlepszy aktor w serialu dramatycznym, to on miał swoją wewnętrzną konkurencję, dlatego że w Sukcesji za najlepszą rolę męską i byli nominowani Jeremy Strong i Brian Cox, którzy z nim właśnie występowali w tym filmie. W tym serialu, więc była duża szansa, właściwie ponad połowa szans, że właśnie ta statuetka trafi do jakiegoś faceta z Sukcesji. I dobrze, że trafiła. Wydaje mi się, że Kieran jest najlepszym wyborem z tych trzech mężczyzn. A ty jak myślisz?
Ja też przyznam, że to też była z tych postaci moja ulubiona postać Romana Roya i też myślę, że jeżeli chodzi o finałowy sezon, on tam miał najwięcej do pokazania też i to było ważne. No oczywiście zawsze miło, jak Jennifer Coolidge dostaje nagrodę, to jest zawsze w jakiś sposób takie no, przyjemne, zobaczyć, jak ona odbiera. Tak, i ona
zawsze potrafi coś powiedzieć na granicy żartu i przegięcia, a podziękowała za swoją nagrodę tym wszystkim złym gejom, dlatego, że taki kultowy cytat właśnie z Białego Lotosu, za który dostała nagrodę, polega na tym, że no, ci źli geje próbują mnie zabić, coś takiego tam wybrzmiało, nie wiem, czy teraz nie spaliłam czegoś, ale tak wydaje mi się, że tak brzmiał ten cytat.
Tak, i odstawiła też statuetkę, bo powiedziała, że no wiecie, rozumiecie, sami ja nie ćwiczę, więc trudno jest tak stać i trzymać, bo to ciężkie. I po prostu była sobą i to jest jakoś też zawsze wydaje mi się miłe. No ja oczywiście mam ochotę przejść z tobą do tego pytania pod tytułem, no a jakbyś ty wręczała nagrody, to kto by je dostał z tych nominowanych, a ich nie dostał?
Ale w której kategorii?
A możesz sobie wybrać. Zacząć. Wybierz sobie na początek.
No tak się składa, że przede mną jest kategoria, jeśli chodzi o nagrody Emmy, chyba jednak je faworyzujemy, tutaj więcej o nich rozmawiamy, ale już te argumenty zostały wypowiedziane, dlaczego właśnie tak jest. Akurat przed sobą mam kategorię najlepsza główna rola kobieca w serialu dramatycznym i tutaj były nominowane Sharon Horgan z Siostry na zabój, Melanie Liński z Yellow Jackets, Elizabeth Moss z Opowieści podręcznej. Serio? Jakby naprawdę? Ile
razy
można?
Nie mogę w to uwierzyć, tak.
Ale była też nominowana Bella Ramsey za The Last of Us, Carrie Russell za Dyplomatkę i Sarah Snook za Sukcesję i to właśnie ta ostatnia z nich zdobyła tę statuetkę. Ja się oczywiście cieszę, bo Sarah Snook jest świetną aktorką, świetnie wypadła w
Sukcesji. Mogę zgadnąć?
No.
Ale tak. Melanie Liński, komu byś wręczyła nagrodę, żebyś wręczyła Melanie Liński?
Tak, ja myślę, że ja bym w ogóle bardzo chciała, żeby Melanie Liński wreszcie coś wygrała za tą swoją rolę w Yellow Jackets, dlatego że ona jest tam prześwietna, ale no jeszcze ma na to chwilę, tak, więc myślę, że to się tak nie skończy i że ona jednak dostanie swój czas, szczególnie jak już właśnie usunie się Sarah Snook, już nie będzie z nią tutaj rywalizowała na tym polu więcej. Tak. A ty jesteś zadowolona z tego wyniku?
Wiesz co, ja jestem, Sarah Snook i też myślę, że Melanie Liński jeszcze ma jakieś możliwości, bo będą kolejne sezon na pewno, nie wiem, czy sezony Yellow Jackets. Ja jestem raczej zdziwiona, że tu się właśnie pojawia Elizabeth Moss i Carrie Russell za Dyplomatkę, ale że serio? Też mam takie
wiesz,
poczucie...
Wiesz, to jest śmieszne, nie? Dyplomatka została serialem dramatycznym, ale The Bear jest serialem komediowym. Tutaj po prostu coś jest naprawdę mocno nie tak.
Coś tutaj nie wyszło. Ja z kolei, wiesz, myślę o kategorii i najlepszy serial komediowy i nie mówię tutaj bardziej o tym, że The Bear wygrał, bo on powinien tutaj wygrać, ale bardzo mnie dziwi, jakie tu seriale się pojawiły, bo tu się pojawiła przed Wspaniała Pani Maisel. Ten finałowy sezon zdecydowanie nie był dobrym serialem. Pojawił się serial Wednesday, który oczywiście był jakimś tam serialem oryginalnym, jakimś zjawiskiem też kasowym, no ale czy naprawdę do nagrody Emmy? Pojawił się też Ted Lasso, który miał no, słabe zakończenie, słaby finał, więc też jakoś myślę, że ta konkurencja nie była dobra, ale powiem ci, że chciałabym dać za serial, jak już najlepsze aktorki jesteśmy, to w tej kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym, to wygrała Quinta Branson z Misji Podstawówka i doceniam tę rolę, szczególnie na tym tle, bo tutaj nominowana była Christina Applegate za Już nie żyje, Rachel Brosnahan za Wspaniałą Panią Maisel, Jenna Ortega za Wednesday, no i Natasha Lyonne za Poker Face. Ja bym jednak uznała, że Natasha Lyonne w Poker Face i w ogóle ten serial Poker Face też jest niedoceniony przez obie gale.
Może i tak, natomiast Poker Face mi się bardzo podobał. Ale Natasha Lyonne i w tym serialu, Boże, jak się nazywał ten serial, w którym ona cały czas się odradzała?
To się no, Russian Doll. Russian
a wcześniej
Doll.
Grała w tak. Orange is the New Black. I ja cały czas mam wrażenie, że Natasha Lyonne gra Natasha Lyonne. I bardzo ją chciałabym zobaczyć w takiej nieoczywistej roli, trochę nie po warunkach, nie takiej właśnie łobuziary, rozrabiaki, nieogarniętej życiowo, która trochę nie wie, co ma ze sobą zrobić i stoi na rozdrożu. No, ona sama jest producentką, zarówno Russian Doll i Poker Face, więc ona się po prostu sama trochę obsadza w tych rolach i takie wybiera, które jej pasują. Natomiast ja myślę, że swój kunszt aktorski jednak pokazałaby, startując w jakiejś bardziej skomplikowanej i ambitnej konkurencji niż bycie Nataszą Lyon na ekranie. Natomiast trzeba zauważyć, że jeśli chodzi o Emmy, no to mamy rekord. Mamy rekord w tym roku, dlatego że 5 z 12 aktorskich nagród Emmy, które zostały rozdane, trafiły do niebiałych artystów i artystek i to jest rekord, który został pobity. Ostatni raz tak było w 1991 roku. No i tak, może wymienimy te najważniejsze przynajmniej osoby, które tutaj sprawiły, że te Emmy było wyjątkowo różnorodne. Ayo Edebiri z The Bear, Quinta Branson, która już została przez ciebie wymieniona, czyli Abbott Elementary. Też była Niecy Nash-Betts, która zdobyła nagrodę w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu. I tutaj chwilę musimy powzdychać i podnosić oczy do góry, dlatego że ona dostała ją za rolę w serialu o Damerze z Netflixa, który myśmy swojego czasu strasznie skopały. Natomiast chciałam ci zacytować, bo nie wiem, czy pamiętasz kawałek jej przemowy, która była chyba taką przemową, która do mnie najbardziej trafiła ze wszystkich wygłoszonych w tym sezonie nagrodowym. Powiedziała tak, Niecy Nash-Betts. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu każdej czarnoskórej kobiety, o której nikt nie słyszał, a mimo to przesadnie traktowała ją policja, jak Glenda Cleveland, Sandra Bland czy Brionne Taylor, czyli nawiązała do tych postaci kobiet, które poniosły śmierć z rąk organów ścigania w ostatnich latach i w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych było o nich bardzo głośno.
To myślę, że jeżeli mówimy o niebiałych osobach, które zdobyły nagrody, to warto też powiedzieć o Złotych Globach i tym, że pierwszy raz nagrodę odebrała rdzenna Amerykanka Lily Gladstone za film Czas krwawego księżyca na podstawie świetnego reportażu. Ta książka była omawiana w poczytalnych, więc odsyłam was tam, żeby posłuchać. Więc ona też mówiła o tym, że to jest nagroda nie tylko dla niej, ale też dla wszystkich rdzennych Amerykanek, które w tym filmie zagrały.
No i jeśli już mówimy o różnorodności, no to tutaj trochę bank nam rozbiło beef, bo i tam mamy aktora pierwszoplanowego i aktorkę pierwszoplanową, czyli Steven Yeun i Ali Wong, którzy są Amerykanami azjatyckiego pochodzenia. No i sam twórca Lee Sung-jin, który też został wyróżniony za scenariusz i reżyserię i to właściwie głównie beef odpowiadało za tę ogromną różnorodność, jeśli chodzi o pochodzenie, jeśli chodzi o tożsamość w tym rozdaniu Emmy.
Tak, i to jest rzeczywiście coś, z czego można się cieszyć i co było jakąś taką jasną stroną tych nagród. Wiesz, ja tak myślę o serialu Beef, że ja go obejrzałam ostatnio jeszcze raz i ja go coraz bardziej doceniam od momentu oglądania, że tam jest, za każdym razem jak oglądam, to widzę nowe rzeczy. I jakoś chciałabym podbić, że te osoby, które nie widziały tego serialu Beef, Awantura do obejrzenia na Netflixie, to jest jeden z tych seriali, po które naprawdę warto sięgnąć.
Tak, ale też myślę, że on należał właśnie do tych bardzo popularnych, które jednak były jakoś na świeczniku. I zobacz, w ogóle zaczęłyśmy od tej trójcy, czyli The Bear, Netflixowy The Beef, czyli Awantura i Sukcesje. I zobacz, mamy trzy seriale, które są z trzech platform. I to jest ciekawe, że już nie tylko Netflix, już nie tylko HBO Max, tylko ten obraz tego, kto produkuje te seriale, albo przynajmniej kto je transmituje, czyli te serwisy streamingowe, nie są już takie bardzo ujednolicone, że teraz mamy do czynienia z takim największym rozczłonkowaniem, ale też rozczłonkowaniem, które nie jest tak, że jest Netflix i długo, długo nic, albo HBO i Netflix i długo, długo nic, tylko rzeczywiście te seriale z mniejszych platform, z tych nowszych platform, również pojawiają się jako te najlepsze.
Tak, to prawda, no tutaj mamy, no dwoje tych głównych serialowych laureatów to rzeczywiście HBO i Netflix, ale obawiam się, że jeżeli chodzi o HBO i to, co się ostatnio pojawia na HBO, to pewnie w przyszłym roku nie będzie tak dobrze. Netflix też raczej to jest taka rzecz, która już nie dominuje, no ale The Bear, właśnie Disney, to, to jest coś, co sprawia, że ta większa różnorodność się pojawia na tych platformach. Szczególnie, że te dwie największe, one naprawdę, jeżeli chodzi o oferty, podupadły. Zarówno Netflix, jak i HBO Max, to już nie jest tak, że one są naprawdę dominujące, że ze względów budżetowych to, w co inwestują, no, albo w przypadku HBO Max, w co nie inwestuje, to rzeczywiście jest duży spadek jakości.
Wiesz, i też sytuacja wygląda w ten sposób, że wystarczy tylko, że zabrakuje jakiegoś serialu w tej puli nagrodzonych i okazuje się, że platforma nie zdobywa prawie nic. Mówię tutaj o Tedzie Lasso, który przecież był takim koniem podziękowym dla Apple TV+, i to on zgarniał wszystkie nagrody właśnie dla tej platformy. I okazało się, jak Ted Lasso miał trzeci sezon wyjątkowo nieudany, i to właśnie odzwierciedla to, że dostał nominację, ale już nagród nie, jest jednym z wielkich przegranych właśnie tego najnowszego rozdania styczniowego, no to wtedy Apple zostaje właściwie z niczym.
To prawda, ale wiesz, ja jeszcze powiem jeszcze jednym takim przegranym serialu, co trochę żałuję, że nie dostał żadnej nagrody, czyli Rozterki Fleischmana. Ja wiem, że my tu nie jesteśmy zgodne co do oceny tego serialu, ale trzymałam za niego kciuki i trzymałam też kciuki za jeszcze jeden serial twórców Teda Lasso, czyli Terapia bez wstrzymanki, Shrinking, też od Apple TV+, też tutaj się jakoś nie udało zdobyć żadnej nagrody.
A były jakieś nominacje? Bo ja w nominacjach, szczerze mówiąc, nie widziałam za bardzo tych dwóch seriali.
Były Terapia bez wstrzymanki, Jason Segel w najlepszy aktor w serialu komediowym, też pojawiło się, jeżeli chodzi o Rozterki Fleischmana, to Lizzie Kaplan była nominowana jako najlepsza aktorka w serialu limitowanym antologii lub filmie telewizyjnym, więc tam się pojawiły się takie pojedyncze nominacje, ich nie było dużo, ale były. No i oczywiście tutaj zero zaskoczenia, jeżeli chodzi o to, kto zgarnął nagrodę za najlepszy talk show. To jest coś, co mnie oglądamy tutaj w Polsce, chociaż można na HBO Max oglądać na przykład The Daily Show, czy na przykład Johna Olivera, no ale oczywiście zgarnęli nagrody za te dwa talk show. Myślę, że bardzo zasłużone.
No i wiadomo, że jak rozdane są Emmy, to musi wygrać RuPaul, bo Drag Race jednak nadal jest bardzo popularnym programem, jeśli chodzi o Stany przede wszystkim. I to jest też ciekawe, dlatego że w Stanach to jest wyjątkowa nagroda akurat w tym roku, dlatego że przez Stany, przez Wielką Brytanię przetacza się taka antytransowa kampania, to znaczy politycy, szczególnie teraz przed wyborami w Stanach, przerzucają się różnymi, po prostu transfobicznymi hasłami i pomysłami również, co gorsze. Więc myślę, że właśnie w ten sposób nagrodzenie RuPaula, nawet jeśli to jest już jego piąta Emmy, to jest ważne. I tak, no i też taką specjalną nagrodą została uhonorowana GLAAD, czyli taka organizacja, która zajmuje się promowaniem różnorodności w popkulturze, w kulturze, w przestrzeni publicznej. Oni też bardzo często doradzają, jeśli są tworzone nowe amerykańskie filmy, które mają mieć gdzieś tam zaszytą różnorodność, szczególnie tą różnorodność, jeśli chodzi o sferę LGBTQ+, i tak dalej. Więc fajnie, że też zostali docenieni i że to jakoś mocno się wybiło we wnioskach i w podsumowaniach tego tegorocznych nagród.
No i jeszcze z takich rzeczy wartych odnotowania, to jednym z takich filmów wyróżnionych przez Złote Globy są Biedne Istoty. My rozmawiamy w piątek i dzisiaj jest polska premiera tego filmu, więc można go obejrzeć w kinach. Ja przyznam, że poczułam się też zachęcona trochę tymi nagrodami, poczytałam i wybieram się do kina na ten film. Wydaje mi się, że warto, i też wyprzedził inne, bardziej kasowe filmy w różnych nominacjach, więc ciekawe, co to tam. To jest
czarny koń, jeśli chodzi o Oscary i o nominacje. Wszyscy podejrzewają, że to właśnie Biedne Istoty Lanthimosa będą tutaj kosiły wszystkie nagrody, a nie Oppenheimer czy Barbie. I korzystając z tej okazji, bo ty wywołałaś ten temat, to się zareklamuję i zaproszę wszystkich na 7:40 w najbliższą niedzielę, bo będę rozmawiała właśnie o tym filmie z Angeliką Kucińską.
No i super. Też Emma Stone ma jakiś dobry czas. Ona dostała właśnie nagrodę dla najlepszej aktorki w musicalu lub komedii. Dużo jest teraz takich recenzji i w ogóle odniesień do serialu. Tutaj jeszcze nie pojawia się w żadnych nagrodach, bo on dopiero pojawił się na platformach streamingowych, czyli The Curse. To jest coś, co jest jeszcze przede mną, ale przyznam, że jestem bardzo zaciekawiona tą produkcją, tak z opisów i z tego, co tam się pojawia, więc obejrzę i nie wiem, czy będę cię namawiać, czy nie, ale właśnie to jest też mój plan na weekend, żeby obejrzeć The Curse.
To dajcie nam znać, jeśli już widzieliście The Curse, bo my obie jeszcze nie. Piszcie do nas na seriale@maupato.fm.
Więc no tutaj Emma Stone też ma dobry początek roku. Z przytupem.
Ja nie przepadam za tą aktorką, więc nie będę tutaj się wypowiadała. Może właśnie Poor Things mnie trochę do niej przekona, ale może właśnie to jest ten rok, w którym zasłuży na Oscara. No zobaczymy.
Zobaczymy, ale też dwie ważne jeszcze rzeczy, których nie podkreśliłyśmy, czyli mamy jeszcze piosenkę filmową w Złotych Globach, to What Was I Made For z Barbie, no i Elton John dołączył do zacnego grona laureatów i laureatek tak zwanego EGOT.
Tak, czyli ma Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Tak? Dobrze wymieniłam, dobrze rozszerzyłam ten skrót. Yes, tak. Udało się. I to jest właśnie ten moment, w którym już się, jak się zbierze wszystkie cztery pieczątki, to się dostaje za to tabliczkę czekolady.
Dołączenie do 19 artystów w historii, którzy złapali właśnie wszystkie te nagrody, więc ja się ucieszyłam z tego. Myślę, że...
A wiesz, kto jest blisko bycia EGOT? Teraz? Barack Obama. On chyba nie ma tylko Tony, ale rzeczywiście to musiałoby być coś niesamowitego, żeby dostał Tony. W sensie... Musiałby trochę zmienić profil swojej działalności, ale Barack Obama już rzeczywiście ma bardzo dużo nagród na swoim koncie jako producent filmowy również, więc może kiedyś dołączy do tego zacnego.
No może, nie wiem, czy ma takie postanowienie noworoczne, ale myślę, że jeżeli sobie postanowi, to... A można zamienić i on ma Nobla. To może być, że... Egon?
Dobrze, to jest nagroda, którą ustanawiamy niniejszym i którą ma tylko Barack Obama i zobaczymy, czy to się uda powtórzyć komukolwiek. Chociaż nie, Bob Dylan możliwe, żeby mogłoby się mu udać. Musimy sprawdzić Boba Dylana.
No właśnie, tak. Musimy sprawdzić Boba Dylana i ustanowić Egony. Czyli zamiast Tony, Nobla. Nobel bardziej prestiżowy niż Tony.
No zależy, jak na to patrzysz, Zuza. Ja myślę, że wiele osób by się z tobą nie zgodziło. Dobrze, kończymy. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy jak zwykle w piątek na portal tok.fm.pl i do aplikacji Radia Tok FM oraz w sobotę na antenę Radia Tok FM o 18.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.